Cześć, witajcie w pierwszej części, pierwszym, nie wiem, pierwszej odsłonie takiego naszego nowego pomysłu, który dzisiaj pewnie będzie podcastem, ale wkrótce pewnie zamieni się w jakiś vlog. Po prostu nie bardzo byliśmy przygotowani na to, żeby się pokazywać, a w przyszłości jakoś to bardziej dopracujemy. Plan jest taki, żebyśmy troszkę bardziej się zaangażowali w komentowanie na żywo tego, co oglądamy. I jasne, nie będziemy pewnie wszystkiego komentować, co widzimy, ale takie największe tytuły, najbardziej znane tytuły postaramy się odcinek po odcinku komentować zaraz po tym, jak je obejrzeliśmy. Janusz, odezwij się.
Cześć.
No i właśnie będziemy w duecie występowali, będziemy sobie rozmawiali o tym, co obejrzeliśmy przed chwilą. A przed chwilą obejrzeliśmy właśnie trzeci odcinek drugiej serii True Detective, który nosi tytuł Maybe Tomorrow. Przede wszystkim nie da się mówić o tym trzecim odcinku w całkowitym oderwaniu od pozostałych dwóch. Szczególnie, że one były rzeczywiście pokazywane jako taka całość, wiesz, dziennikarzom w ogóle były pokazywane te odcinki z jedną tylko czołówką. I być może przez to oni nie do końca byli w stanie docenić to, że, a właściwie zauważyć może, to, że te odcinki mają jakąś taką charakterystyczną cechę, że są słabsze na początku, a dużo lepsze są pod koniec. Wiem, że to niby o to chodzi, żeby tam, wiesz, nakręcić widzów na kolejne oglądanie kolejnych odcinków.
Nie, zaznaczmy, że cliffhanger drugiego odcinka był naprawdę taki radykalny.
No, był radykalny, natomiast trzeci odcinek rozpoczął się w taki sposób, że znowu mieliśmy narzucające się skojarzenia z Davidem Lynchem. I po prostu, nie wiem...
A konkretnie z Twin Peaks i agentem Cooperem, który leży na podłodze i ma wizję, jest postrzelony, nie wiadomo, co się z nim dzieje, czas się zatrzymał w miejscu, za chwila trwa.
No tak, tylko wiesz, to w ogóle to, że Cooper sobie leży na ziemi i ma zwidy, to jest nic w porównaniu z tym, że od początku tego serialu cały czas jest powtarzająca się scena w tej knajpie. Tam na początku wyła, moim zdaniem, a zdaniem wielu pięknie śpiewała ta pani.
No na szczęście tym razem już nie
było. Na szczęście w trzecim odcinku tego nie było, tymczasem...
Też czekaliśmy.
Ale nie, ale zastąpił ją taki ten gruby Elvis.
No właśnie w pierwszej sekwencji, która jest jakimś takim sennym majakiem, pojawia się Elviso podobny, a właściwie Liberaci podobny.
To takie skrzyżowanie Liberaci z Elvisem i on tam śpiewa piosenkę, jest oświetlony na niebiesko i...
Ej, to też z Lynchem się
kojarzy. No to się strasznie kojarzy z Lynchem. Tak, to jest cały czas strasznie lynchowskie. A nie wydaje ci się, że lynchowskie jest dużo więcej niż tylko te sceny z knajp?
Nie, też ta sekwencja, w której Kaspar,
tak.
Jest przewożony limuzyną po ulicach.
Tam z taką głową w kruka, jakąś taką...
Tak, w kierunku Mulholland Drive. Te właśnie sekwencje bardzo się kojarzą, czy z Mulholland Drive Lyncha, czy właśnie z zagubioną autostradą. To jest dokładnie ten klimat.
No ale słuchaj, ale te klimaty takie, bo tam strasznie dużo jest takich, jakichś takich sadomaso klimatów, takich tu prostytutki, ma być tak...
Lost Highway, pamiętamy.
No właśnie, to jest to, więc cały czas...
Druga część Lost Highway.
Cały czas jesteśmy w tym wszechświecie Lyncha. W tym trzecim odcinku aż dwa razy się zaśmiałam i uważam, że jest to naprawdę bardzo duży sukces, bo nie zaśmiałam się, ojejku, ale to było słabe, tylko zaśmiałam się po prostu z dowcipu jakiegoś tam sytuacyjnego czy słownego, czyli jednak nie jest tak, że całkowicie nie ma humoru w tej drugiej serii. Był, co prawda w homeopatycznych ilościach, ale był, pojawił się. W trzecim odcinku jest coś takiego. Co jeszcze o tym trzecim odcinku można powiedzieć? No oczywiście tradycyjnie ma lepsze zakończenie niż początek. Dla mnie w ogóle ten serial jest dosyć chaotyczny. Ja nie jestem w stanie się do końca zaangażować w tę historię. Nie jestem w stanie do końca się wciągnąć w to całe śledztwo. Ono się szczególnie, że ono się dzieje dwutorowo. Ta trójka bohaterów w różnych konfiguracjach występuje. Mówię trójka, czyli ci, którzy są ze strony policji czy służb, które prowadzą śledztwo, no bo oczywiście jest jeszcze Frank Semion, który osobno sobie tam swoje sprawy załatwia. Rachel McAdams, ty coś wspominałeś, jak oglądaliśmy o tym, że ona jest spoko.
Ona kojarzy mi się trochę z postacią tej policjantki z The Killing, jak ona się nazywała, tej zimnej, zdystansowanej takiej...
Sara Lund. Albo Linden, bo to zależy, czy ona była w For Bridelsen, czy w Killing. Ale w sensie kojarzy ci się jakby z zakresem ekspresji, że jest taka wycofana i
psychologicznie,
taka...
wiesz? A zarazem trochę sposób gry i nawet jeśli chodzi o dialogi. Ogólnie dziewczyna robi miny.
Robi jedną minę i gra jedną miną. No, cały czas jest taka groźna i zmarszczona.
Tak, skupiona.
Skupiona jest. Ale wiesz co, ona i tak chyba wyciska z tej roli, z tej bohaterki maksimum tego, co się da, bo nie wiem, cały czas mam wrażenie, że jednak Pizzolatto, choć się bardzo starał, ewidentnie się starał i ewidentnie stawał na rzęsach, żeby po tej drugiej serii nie było jakichś takich, wiesz, zarzutów, jak były, bo przecież jego mało tam w Hollywood nie zjedzono, że jednak kobiety w pierwszej części True Detective były bardzo uprzedmiotowione i faktycznie tam nie było kobiecych ról na dobrą sprawę. Takich jakichś ciekawych i wielowymiarowych, to tutaj się postarał, ale on kompletnie nie potrafi pisać kobiecych ról. Kompletnie. To jest płaska rola. Ci wszyscy faceci, popatrz na tego Paula Woodroffa na przykład, który jak się okazuje, tak uwaga, my bardzo spoilerujemy, ale to było takie trochę... Tak trochę mi opadła szczęka i ręce mi opadły. Pojawił się w trzecim odcinku taki motyw trochę a la tajemnica Brokeback Mountain, bo się okazało, że oficer Paul Woodruff miał w wojsku romans homoseksualny ze swoim przyjacielem z pola walki i jakby chyba on wypiera i stąd te jego wszystkie problemy się biorą. Więc ten koleś ma jakieś tam rozbudowane te dramaty wewnętrzne. W ogóle muszę powiedzieć, że mi się chyba najbardziej podoba postać Reja Velcoro. I Farrell daje radę. Na serio daje radę. Jest takim po prostu, jest takim uberlujem. Jest takim gościem, któremu naprawdę w życiu nie wyszło.
Może właśnie dlatego, że ona jest... najbogatsza z tych wszystkich postaci.
No tak, bo ona jest najbogatsza, ona jest najbardziej wielowymiarowa. Mm. Ten cały Frank Semion jest przedziwny. No wiemy o tym z poprzednich odcinków, że tam go tata zamykał w piwnicy, jak miał 6 lat. I ma jakąś traumę z dzieciństwa. Jest przedziwnym szefem, nie wiem, organizacji przestępczej, bo to nie jest mafia. To jest, on jest po prostu przestępcą. No, jak tam funkcjonuje sobie w tym półświatku, ale jest taki super elegancki i wrażliwy i taki, no tak, no widzimy go w trzecim odcinku, widzimy go trochę od tej mniej wrażliwej strony, ale dziwne jest to, że można go troszkę rozgrzeszyć z tej sytuacji, kiedy staje się brutalny i tam wyrywa zęby swojemu przeciwnikowi. Ja pamiętam taką scenę z Rodziny Soprano, kiedy Tony... To już tak w końcowych sezonach było, że Tony Soprano zaczął mieć problem, ponieważ on się czuł już taki stary i schorowany i młodsi żołnierze mafii zaczęli mu podskakiwać. I był taki moment, kiedy on się musiał po prostu strasznie zmobilizować i komuś tam przywalić, już nie pamiętam, ale tam doszło do jakiejś takiej sytuacji, kiedy po prostu była próba sił i on musiał udowodnić, że jest silny. Więc dokładnie taka sytuacja zaszła w trzecim odcinku z Frankiem Semionem, który musiał po prostu pokazać ludziom, że nie jest słaby. I to zrobił. Natomiast miałam wrażenie, że się jednak tym brzydzi.
To, co mnie z kolei rozbawiło w tym odcinku, to było nawiązanie do Mad Maxa.
Tak, było.
To była scena, która rozgrywa się na planie filmu, jakiejś wysokobudżetowej produkcji hollywoodzkiej, która wygląda jak Mad Max.
Tak, jest strasznie śmieszna. To nie jest przypadkowe. Ogólnie, wiesz, w tym trzecim odcinku było chyba najwięcej akcji jak dotychczas, nie? on, znaczy ogólnie on jest tak, on jest bardziej insajderski, na pewno jest więcej już takich wewnętrznych wątków, jest dużo już takich tarć.
Bardzo dużo takich personalnych
tak,
spraw.
Tak, oni tam zaczynają być na siebie napuszczani. Tak, i to już jest taki odcinek, którego no, który trudno by było oglądać, nie znając pierwszego i drugiego odcinka, prawda? Ja w ogóle mam wrażenie, oglądając ten drugi sezon, że tam jest bardzo duży chaos.
Ja
i oglądając
wrażenie, że to jest bardzo wykalkulowane, wiesz? Że
jest.
Właśnie ta dynamika to jest obliczone.
Bo cały ten sezon jest strasznie wykalkulowany, on jest napisany jakby pod...
Tam są jakieś matematyczne wzory, wiesz, kiedy to ma zwolnić, przyspieszyć, zwrot akcji, cliffhanger, to jest takie rozpisane na tablicy.
No tak, i jest pójście na łatwiznę na przykład z tymi takimi właśnie, wiadomo, że no co będzie najbardziej bulwersujące, no to właśnie jakieś, nie wiem, snuff movies, dajmy na to, albo jakieś takie klimaty właśnie sadystyczne, jakieś orgie, jakieś takie...
ciemna strona
tak,
miasta.
Ciemna strona miasta i to wszystko jeszcze takie... No nie ma tej magii, kurczę, nie ma tej magii. Mamy bohaterów, którzy są papierowi. Jest jeden bohater, który ma coś więcej. Mimo tego, że cały czas są im dokładane jakieś dodatkowe dramaty, dodatkowe elementy ich biografii są dorzucane. Przy czym akurat Ani Bezerides, która ma, jak już wiemy, problemy z siostrą, która jest jakaś niezrównoważona emocjonalnie oraz z własnej woli dorabia w przemyśle porno oraz jej ojca, który jest guru jakiejś sekty, to na dobrą sprawę co my o niej wiemy? Nic o niej nie wiemy, dlatego że jej historia w ogóle nie jest rozwijana.
Coś mi się wydaje, że Nick Pizzolatto miał... dużo szczęścia po tym, jak udało mu się napisać scenariusz pierwszego sezonu, który był czymś wyjątkowym i być może powstawał w takich warunkach kompletnie bezstresowych, bez jakiejś presji, w przeciwieństwie do drugiego sezonu, kiedy ta poprzeczka została zawieszona dosyć wysoko.
Bez oczekiwań z zewnątrz.
A no właśnie.
Tak, a tutaj próbował rzeczywiście chyba za bardzo wszystkim dogodzić i wszystkich usatysfakcjonować i wyszło mu, jak nie porównując z jak w finale Breaking Bad, czyli że za dużo srok za ogon złapał naraz i tak jest tak, że właściwie to trudno powiedzieć, jak jest. No to żeby nie przegadać i nie przeciągnąć za bardzo, bo kto to wytrzyma. Myślę, że to już jest tyle, jeśli chodzi o nasze podsumowanie tego trzeciego odcinka. Wyjątkowo podsumowywaliśmy wszystkie trzy w zasadzie, no bo dopiero się rozkręcamy z tym cyklem. Myślę, że w przyszłości będziemy się już odnosili do konkretnych odcinków, a nie do całości jakiejś większej. Czyli powiedzmy za tydzień będzie czwarty odcinek. Oczywiście, jeżeli się to wszystko uda i uznacie, że to jest fajny cykl i fajna formuła. No i tutaj do Was pytanie z naszej strony oraz ze strony Klemensa Kota, który przyszedł pomiałczeć. Co sądzicie? Czy się zgadzacie z tymi naszymi argumentami? Czy macie zupełnie inne podejście do tego serialu? Jakie macie spostrzeżenia? No bo wiadomo, że każdy ma swoje, więc serdecznie zachęcamy Was do komentowania.